Gość kalejdoskopu. A naszym gościem, zgodnie z zapowiedzią sprzed minut kilku, jest profesor doktor habilitowany nauk medycznych Halina Bartosik-Psujek, neurolog z Uniwersytetu Rzeszowskiego, kierownik Zakładu Neurologii Kolegium Nauk Medycznych tej uczelni i kierownik Kliniki Neurologii z pododdziałem leczenia udaru mózgu klinicznego Szpitala Wojewódzkiego nr 2 w Rzeszowie. Rozmawiać będzie Roman Adamski.
A rozmawiamy przy okazji Światowego Dnia Udaru Mózgu. Dzień dobry, pani profesor, witamy.
Dzień dobry.
I jeszcze, żeby dopełnić tej tytulatury, wiceprzewodnicząca Komitetu Nauk Neurologicznych Polskiej Akademii Nauk. Statystyka udarów na Podkarpaciu, jak ona wygląda w ostatnich latach, jak państwo liczą? W skali kraju mówi się o 70 do 90 tysięcy osób, które dotyka udar, a jak to jest w naszym regionie?
Od kilku lat mamy właściwie dosyć stabilną liczbę pacjentów, którzy doznają udaru mózgu. To jest w granicach 5 do 5600 pacjentów rocznie. Tak było w ubiegłym roku, tak było też rok temu, z czego 90%, czyli około 5000 rocznie, doznaje udaru niedokrwiennego. To jest ogromna rzesza pacjentów. To jest 5000 pacjentów, którzy w ciągu roku doznają uszkodzenia mózgu powodujące trwałe, bardzo często nieodwracalne kalectwo. Więc to jest duża grupa. Zdecydowanie przeważają udary niedokrwienne spowodowane zamknięciem światła naczynia i pojawieniem się zawału mózgu.
Bo powiedzmy o tym drugim udarze, też jest, ale rzadziej
udar
dochodzi
do tej sytuacji.
Udar krwotoczny
powstaje wówczas, kiedy dochodzi do przerwania światła naczynia i mamy po prostu krwotok śródmózgowy. To jest około 10% wszystkich udarów, czyli około 500 do 600 pacjentów. Ten rodzaj udaru jest rzadszy, ale z kolei przebiega bardziej dramatycznie, bardziej dynamicznie, jest obciążony jeszcze większą śmiertelnością niż udar niedokrwienny.
To powróćmy jeszcze do tego udaru niedokrwiennego. Bezpośrednie przyczyny, jakie są organiczne, genetyczne, jak to wygląda? W którym momencie ten udar się zaczyna? Jak go rozpoznać?
No to mnóstwo problemów pan redaktor poruszył. Dlatego, że może najpierw wyjdźmy od bezpośredniej przyczyny. Udar niedokrwienny spowodowany jest zamknięciem światła naczynia mózgowego, dużego naczynia mózgowego, doprowadzającego krew. I to powoduje powstanie obszaru niedokrwiennego, obszaru martwicy w obrębie ośrodkowego układu nerwowego. To jest bezpośrednia przyczyna. Może to być proces zakrzepowy, kiedy powoli nam narasta zamykanie, zakrzep zamyka światło naczynia. Może być też to udar zatorowy, dochodzi do oderwania się jakiegoś materiału zatorowego, najczęściej z serca przy migotaniu przedsionków i to jak korek po prostu zamyka światło dużego naczynia, dając taki sam obraz kliniczny. To bezpośrednie przyczyny udaru niedokrwiennego. Natomiast co do niego usposabia, a to już jest zupełnie inny temat, bo mamy całą dużą grupę czynników, które wiążą się z większym prawdopodobieństwem pojawienia się udaru mózgu, udaru niedokrwiennego. To są tak zwane czynniki niemodyfikowalne, czyli wiek, bo to jest choroba dotycząca głównie osób starszych. To jest płeć, nieco statystycznie częściej chorują kobiety. To są genetyczne uwarunkowania prowadzące na przykład do hiperlipidemii rodzinnej, która zwiększa ryzyko pojawienia się procesu miażdżycowego.
Czyli kwestia gospodarki tłuszczowej.
Na przykład, tak, ale taka genetycznie uwarunkowana, więc to są elementy, z którymi trudno jest nam je modyfikować. Natomiast jest jeszcze cała grupa czynników modyfikowalnych, na które możemy wpływać. Powinniśmy wpływać.
Sposób życia również.
I tu właśnie jest sposób życia, czyli mniej ruchu, zła dieta, otyłość, to wszystko przyspiesza rozwój miażdżycy, doprowadza do szybszego zamknięcia naczynia, pojawienia się udaru. To są też takie czynniki cywilizacyjne, jak chociażby stres, jak chociażby różnego rodzaju problemy związane z otoczeniem, które tutaj mamy. Mówi się w tej chwili dużo o wpływu smogu na to, że również może mieć czy niekorzystne. To przede wszystkim nadciśnienie, choroby serca, cukrzyca, wszystkie te, które prowadzą do upośledzenia krążenia mózgowego również. Więc te elementy wpływają na przyspieszenie, potencjalne przyspieszenie rozwoju udaru mózgu, ale z tymi możemy sobie radzić albo zmianą stylu życia, albo przez bardzo zdecydowane i konsekwentnie prowadzone leczenie.
Według ostatnich statystyk 30% udarów to są, dotykają osób poniżej 65 roku życia. Ta średnia wieku się obniża niepokojąco.
Panie redaktorze, myślę, że tutaj wiele rzeczy, przede wszystkim te czynniki środowiskowe, czynniki cywilizacyjne mają znaczenie, bo coraz więcej osób ma nadciśnienie. Cukrzyca jest wręcz chorobą cywilizacyjną, a to są bardzo silne czynniki predysponujące do pojawienia się udaru mózgu. To jest nasz tryb życia, mało aktywny, siedzący. To jest dieta, która jest bogato tłuszczowa, przede wszystkim w nasycone kwasy tłuszczowe, więc to wszystko nam trochę przyspiesza i nasila również choroby układu krążenia. Młode osoby ponadto chorują również przy chorobach układowych, przy chorobach, które wiążą się z zaburzoną reakcją immunologiczną organizmu, gdzie też włączone są naczynia. Pojawiają się czynniki prozakrzepowe albo pojawia się zapalenie w obrębie naczyń i to wszystko również może powodować pojawienie się udaru młodych osób. U młodych osób bardzo często widzimy też udar po rozwarstwieniu naczyń, albo w wyniku jakiegoś urazowego czynnika, albo w wyniku gorszej wartościowości naczyń mózgowych. Także to prawda, mamy coraz więcej młodych pacjentów.
Czy koronawirus w jakikolwiek sposób wiąże się ze zjawiskiem udaru?
Koronawirus działał prozakrzepowo i miał ewidentnie silne właściwości i nasilał, przyspieszał pojawienie się udaru niedokrwiennego u pacjentów z infekcją koronawirusem.
Bo często mówiło się właśnie o tych skutkach neurologicznych, które ciężko było wyprostować, czy też doprowadzić do rehabilitacji po takim uderzeniu wirusa, który atakował właśnie sferę neurologiczną.
Tak, dlatego, że dochodziło do takiego zespołu po przejściu infekcji wirusowej. Taki zespół COVID, mówiło się o takiej mgle covidowej, o covidzie long i to jest bardziej takie trudne jednoznacznie do określenia, ale rzeczywiście ci pacjenci w ostrym okresie mają zwiększoną prawdopodobieństwo pojawienia się udaru, bo to działało przeciwzakrzepowo i działa.
Pani profesor, jak reagować na udar? Jeżeli widzimy u kogoś te pierwsze objawy, opadnięta warga albo ta osoba, która czuje, że doznaje takiego udaru, co może?
Przede wszystkim działać bardzo szybko. To jest podstawowa kwestia. Szybko. Więc jeżeli pojawią się takie objawy niepokojące, objawy neurologiczne, niesymetria twarzy, opadnięty kącik ust, niewyraźna, bełkotliwa mowa, pojawia się osłabienie kończyny górnej czy połowicze osłabienie, pojawiają się jakiekolwiek objawy neurologiczne, wzywać karetkę, wzywać pogotowie i jak najszybciej trafić do szpitala. Ratownicy znakomicie potrafią sobie radzić z pacjentem z udarem, wiedzą, co należy zrobić, gdzie należy dojechać, ale muszą mieć te informacje bardzo szybko. I muszą mieć też informacje, kiedy, o której godzinie wystąpiły objawy. Bo w przypadku udaru ważny jest czas pojawienia się pierwszych objawów, potem kolejny czas to jak najszybciej zawiadomić pogotowie ratunkowe, nieznajomego lekarza, nie lekarza rodzinnego, nie czekać, że to przejdzie, wzywać pogotowie i jak najszybciej dotrzeć do oddziału udarowego, bo wtedy można myśleć o leczeniu swoistym.
I co dalej się dzieje z takim pacjentem? Jak wygląda jego droga powrotu do zdrowia?
Jeżeli pacjent jest w oknie czasowym, czyli nie minęły 4,5 godziny od pojawienia się objawów neurologicznych, można zastosować leczenie przyczynowe polegające na podaniu leku, który rozpuszcza skrzep. I na Podkarpaciu, globalnie patrząc na całe województwo, około 20-20 kilku procent takie leczenie ma. To jest bardzo wysoki odsetek, bo jesteśmy właściwie od ponad 10 lat w czołówce krajowej, jeśli chodzi o leczenie udaru. To jest zazwyczaj podium, mówiąc kolokwialnie, więc duża grupa naszych pacjentów szybko trafia, szybko ma leczenie. Jeżeli natomiast nie ma poprawy albo nie można takiego leczenia zastosować, to w szpitalu klinicznym numer 2 przy ulicy Lwowskiej już od wielu lat prowadzimy tak zwane leczenie metodą trombektomii mechanicznej, czyli jesteśmy w stanie za pomocą specjalnego oprzyrządowania wyciągnąć ten skrzep z naczynia. To też jest określone okno czasowe, bo mamy na to tylko 6 godzin, ale jeżeli szybko jest to zrobione, jeżeli jest pacjent skutecznie zdiagnozowany i wiemy dokładnie, gdzie możemy taki zabieg wykonać, to takie usunięcie powoduje powrót krążenia i znakomicie poprawia rokowanie u pacjenta.
Jak dużo mamy takich oddziałów na Podkarpaciu?
Tylko jeden, tylko na Lwowskiej.
A jeżeli chodzi o interwencję neurologiczną?
A jeżeli chodzi o oddziały udarowe, na całym Podkarpaciu jest 17 oddziałów udarowych, zatem ta sieć jest gęsta i to się przekłada na te takie dobre wyniki. Ale panie redaktorze, udar to jest dramatyczna zmiana, to jest choroba, która powoduje głębokie kalectwo, bardzo często nieodwracalne, więc jeśli szybko zastosujemy i jeżeli dajemy szansę temu pacjentowi na powrót sprawności, na to, że będzie mógł mieć w kolejnym okresie zastosowaną rehabilitację i szansę na samodzielność, to jest to ogromna korzyść dla chorego.
I w tym kontekście jest dosyć istotne to, czego pani jest orędowniczką, czyli automatyczna diagnostyka, automatyczne badanie obrazowe, obrazowanie. Na czym to polega?
Tak, to jest projekt, który już od kilku lat chcemy wprowadzić, ale przy wsparciu Urzędu Marszałkowskiego, przy wsparciu Dyrekcji Szpitala Klinicznego numer 2 udaje nam się w tym roku już doprowadzić, mam nadzieję, do finału w miarę sprawnie i szybko, ponieważ te prace są naprawdę już zaawansowane. Chcemy, aby wszystkie oddziały udarowe na Podkarpaciu zostały wyposażone w oprogramowanie, którym będzie można automatycznie ocenić obrazy tomografii komputerowej mózgu u pacjenta z udarem i obraz jego naczyń mózgowych też w pierwszym oddziale udarowym, do którego trafi. Tak wykonane badanie w podstawowym oddziale udarowym będzie opracowane przez programowanie do tego dedykowane i przesłane do Szpitala Klinicznego na Lwowską i tam wspólnie ocenione, do jakiego leczenia pacjent się nadaje, czy może być leczenie tylko za pomocą właśnie trombolizy, tego leku rozpuszczającego skrzep, czy też powinien trafić do Rzeszowa na Lwowską do trombektomii, do mechanicznego usuwania skrzepu. Poprawi to zdecydowanie dostęp wszystkich pacjentów z Podkarpacia, niezależnie od tego, gdzie ten udar będzie miał miejsce, do nowoczesnego leczenia.
To proszę nas poinformować, kiedy już ten system będzie wdrożony. Na pewno
będziemy o tym mówić.
Przekażemy te informacje naszym słuchaczom. Przede wszystkim apelujemy o zdrowy tryb życia i także o zmniejszenie poziomu stresu, jeżeli to jest w ogóle możliwe w dzisiejszych czasach. Profesor Halina Bartosik-Psujek, neurolog z Uniwersytetu Rzeszowskiego, kierownik Zakładu Neurologii Kolegium Nauk Medycznych Uniwersytetu i kierownik Kliniki Neurologii z pododdziałem leczenia udaru Szpitala Wojewódzkiego nr 2, także wiceprzewodnicząca Komitetu Nauk Neurologicznych Polskiej Akademii Nauk była naszym gościem. Dziękuję pani profesor.
Dziękuję bardzo.
Z naszym gościem rozmawiał Roman Adamski. Po 9:00 ta rozmowa do odsłuchania na stronie www.radio.rzeszow.pl.